Witajcie, bracia i siostry. Cieszę się, że w dniu dzisiejszym, troszkę z opóźnieniem, ale możemy obchodzić to szczególne nabożeństwo przypominające nam o wcieleniu. To jest największy cud, jaki Bóg dokonał, największe dzieło Boga na ziemi. Od tego czasu, od czasu narodzenia Jezusa Chrystusa, zaczęto liczyć na nowo kalendarz, dlatego że to skromne wydarzenie, urodzenie niemowlęcia w betlejemskim żłobie miało wpływ na historię całego świata, całego globu ziemskiego, całej ludzkości i także na nas. Dlatego dzisiaj przypominamy sobie to i chcemy w szczególny sposób obchodzić uroczyście, możemy powiedzieć, urodziny Pana Jezusa, naszego Zbawiciela, Króla Królów, Pana Panów. Tak jak wcześniej już słyszeliśmy. Przeczytam fragment z Ewangelii Mateusza z pierwszego rozdziału od 16 wersetu do końca. Ewangelia według świętego Mateusza, pierwszy rozdział od 16 wiersza. Jakub był ojcem Józefa, męża Marii, która urodziła Jezusa zwanego Chrystusem. Zatem wszystkich pokoleń od Abrahama do Dawida było 14, także od Dawida do zesłania do Babilonu 14 pokoleń i od zesłania do Babilonu aż do Chrystusa 14 pokoleń. Oto jak było z narodzeniem Jezusa Chrystusa. Matka jego była zaręczona z Józefem. Zanim jednak zamieszkali razem, poczęła z Ducha Świętego. Jej mąż, Józef, był człowiekiem sprawiedliwym, nie chciał jej zniesławić i dlatego postanowił rozstać się z nią po kryjomu. A gdy tak zdecydował, anioł pański ukazał mu się we śnie i powiedział: Józefie, synu Dawida, nie bój się przyjąć twojej żony Marii, gdyż to, co się w niej poczęło, pochodzi z Ducha Świętego. Urodzi ona syna, a ty nadasz mu imię Jezus, gdyż on uwolni swój lud od grzechów. A wszystko to się stało, aby spełniło się proroctwo przekazane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emanuel, to znaczy Bóg jest z nami. Gdy Józef zbudził się, uczynił tak, jak mu nakazał anioł pański i przyjął swoją żonę. Nie współżył z nią, aż urodziła syna i nadał mu imię Jezus. Temu rozważaniu nadałem tytuł Uwierzyć, aby zrozumieć. My lubimy rozumieć, żeby uwierzyć. To prawda, bo jesteśmy ludźmi, jesteśmy istotami rozumnymi. Lubimy rozumieć i kiedy zrozumiemy, wtedy wierzymy. Ale są rzeczy, które wymagają wiary, zanim zrozumiemy. Na przykład, chociażby tak prosta rzecz, jak kulistość Ziemi. Powiedziano nam, że Ziemia jest kulą i wierzymy. A może są tu płaskoziemcy? Nie chciałbym tutaj jakiejś dyskusji na ten temat rozpętać, ale po prostu wierzymy, dlatego że nam to powiedziano. Czy ktoś z nas obecnych tutaj widział Ziemię z kosmosu, gdzieś tam z przestrzeni kosmicznej, z daleka i zobaczył, że ona jest kulą? Nikt z nas. Nie widzę tutaj nikogo takiego. Chociaż tacy byli. Wiemy, że tacy byli. I oni nam powiedzieli, że Ziemia jest kulą i wierzymy w to. Jest wiele innych rzeczy, które wierzymy, bo usłyszeliśmy. I właśnie jedną z takich rzeczy jest to, co zdarzyło się ponad 2000 lat temu Józefowi. Ale zacznijmy od tego 16 wiersza, gdzie jest mowa o genealogii. Co w tym szczególnego? Szczególne jest to, że genealogia w tamtych czasach była bardzo ważna. Wyprowadzano swoje imię, swoje pochodzenie, swoją tożsamość od dziadów, pradziadów, przodków i praprzodków. I w przypadku tutaj, o którym mówimy, szczególne jest również i to, że w tej genealogii są zapisane kobiety. Przeważnie w tamtych czasach mówiło się: Jakub zrodził Józefa, Abraham zrodził Izaaka. Chociaż wiadomo, że kobiety rodziły, ale to była patriarchalna kultura. I tam mężowie, tam ojcowie, tam właśnie mężczyźni tą ważną rolę pełnili. Ziemscy rodzice Jezusa są przedstawieni przez Ewangelistę w tym miejscu jako właśnie przodkowie, szczególnie Józef jako przodek z królewskiego rodu, z rodu Dawida. To było ważne. Ci ziemscy rodzice, wychowankowie Jezusa są przedstawieni z dostojeństwem, bo przodek, ktoś, kto wyprowadzał swoją linię rodową od Dawida, był szczególnie poważany, ale również z prostotą, z dostojeństwem i z prostotą, bo Józef był prostym człowiekiem, był cieślą z zawodu. Oczywiście widzimy tutaj szczególną rolę Marii, która jest wymieniona w tym rodowodzie, w tej genealogii, i niewiele innych kobiet, imion kobiet tam się pojawia. Jedna z nich to jest Rahab, która była, jak wiemy, prababką króla Dawida. Kiedy porównamy tą genealogię u Mateusza z tą drugą, którą zapisał Łukasz, to widzimy istotne różnice. Genealogia u Mateusza rozpoczyna się od Abrahama, dlatego że Mateusz pisał, tak jak wcześniej już było powiedziane, do Żydów przede wszystkim. I to było ważne, aby udowodnić, że właśnie, że ten nowo narodzony, to niemowlę, ma przodka, z którym był Abraham. I nawet dokładnie jest tu wymienione, ile pokoleń dzieliło go od Abrahama. Natomiast w przypadku Łukasza, który pisał do pogan, ważne było, aby wywieść genealogię od Adama, który jest ojcem wszystkich ludzi. I w taki sposób to zostało przedstawione. Starożytne stosunki rodzinne mogą dzisiaj nam wydać się nieco dziwne. Małżeństwo zawierano w młodym, nieraz nawet dziecinnym wieku. I dokonywało się to w trzech etapach. Najpierw była obietnica, potem były zaręczyny i w końcu ślub. Okres zaręczyn zaczynał się od obietnicy i trwał co najmniej rok. I w tym czasie zaręczeni uważani byli za męża i żonę, chociaż nie korzystali z przywilejów małżeńskich. Po zaręczynach jednak nie można było się wycofać. Zaręczyny mogły być zerwane tylko przez oficjalny rozwód, udzielony przez formalne władze kościelne, czyli rabina. I trzeci etap to właściwe małżeństwo. Po ślubie, poprzedzonym zwykle wielodniowym, czasami nawet hucznym weselem, decyzja o małżeństwie była w praktyce podejmowana przez rodziców. Zdarzało się też, że para młoda w ogóle nie znała się aż do dnia ślubu. Nie wiem, czy oglądaliście taki film Unorthodox. Tam jest to dosyć dobrze przedstawione. Jeżeli ktoś nie oglądał, warto zobaczyć. I właśnie tak było też w przypadku Marii i Józefa. Bo w świecie dorosłych uważano, że małżeństwo jest zbyt poważne, aby opierać je na zmiennych uczuciach młodych ludzi. Nasz tekst mówi, że Maria była zaręczona, co znaczyło, że była obiecana i nikt inny nie mógł się o nią starać. Józef był spokojny, że ta piękna dziewczyna jest, należy już do niego, chociaż jeszcze dobrze jej nie znał. Może widział ją raz czy dwa, ale wiedział, że to jest jego towarzyszka życia. Wesele jeszcze się nie odbyło, ale można by powiedzieć, że praktycznie klamka już zapadła. I prawda jest taka, że do formalnego ślubu należało pozostać w czystości, bo gdyby okazało się, że któraś ze stron była niewierna, to czekała sroga kara. Karano za to niestety śmiercią w tamtych czasach. Mateusz podaje, że Maria była dziewicą brzemienną z Ducha Świętego. To w to trzeba uwierzyć, bo tego się zrozumieć nie da. To jest kwestia, która wymaga wiary. Nawet niektórzy teologowie mają z tym problem, bo zdarza się, że teologowie są zbyt racjonalni i czasami tylko wierzą w to, co można zrozumieć. Ale w tym przypadku trzeba najpierw uwierzyć, żeby zrozumieć, podobnie jak zrobił to Józef. Dla Marii było to wszystko jasne, ale było oczywiście trudno wytłumaczyć ludziom, ponieważ to im się nie mieściło w głowie. Trzeba było uwierzyć, żeby zrozumieć. Drodzy, inkarnacja, wcielenie Boga w ludzkie ciało, to jest jedno z największych dzieł Boga, jeżeli nie największe, które dokonało się na tej ziemi. Wcielenie, które objawia misyjne serce Boga. Serce, które chce zbawić. Serce, które rwie się do człowieka. Człowieka, który jest stworzeniem Bożym. Uczynionym na jego obraz i podobieństwo. To stworzenie, które niestety odwróciło się od Boga, ale Bóg postanowił je znaleźć i zbawić. Jednym z bardziej skutecznych misjonarzy protestanckich był Hudson Taylor, Brytyjczyk, który żył w XIX wieku. Służył w Chinach przez ponad 50 lat. W czasie swojego życia i służby w Chinach ochrzcił co najmniej 50 tysięcy nawróconych. Sprowadził tam około 1000 misjonarzy z Wielkiej Brytanii. Hudson Taylor był tak skuteczny i tak popularny, ponieważ znany był z szacunku dla kultury narodu, do którego docierał z Ewangelią. On nie mówił, nie wymagał, aby ludzie wzięli rozbrat z kulturą, w której żyli. On wymagał, aby przyjęli Ewangelię, aby ta Ewangelia przemieniła zarówno ich serca, jak i ich kulturę. Dlatego Hudson Taylor jako pierwszy z zagranicznych misjonarzy zaczął ubierać się w chińskie stroje i nawet zapuścił sobie taki zwyczajowy chińską fryzurę z takim końskim ogonem z tyłu głowy. To oczywiście było bardzo kontrowersyjne wśród misjonarzy, którzy przybyli z Europy i chcieli za wszelką cenę wywierać wpływ, aby Chińczycy stali się podobni do nich. Ale właśnie Hudson Taylor znany był z tego, że miał szacunek do kultury chińskiej, ponieważ on, nawet mówi się o nim, że on stał się Chińczykiem. Wcielił się po prostu w Chińczyka. I dzięki temu wywarł wielki wpływ na Chiny XIX wieku. Ruth Tucker, która napisała biografię Taylora, opisuje to w ten sposób. Oprócz niego żaden inny misjonarz przez 19 wieków od czasów apostoła Pawła nie posiadał szerszej wizji i nie zrealizował bardziej systematycznego planu ewangelizowania rozległego obszaru geograficznego. Bardzo znamienne słowa. Od czasów apostoła Pawła. Ale to było możliwe ze względu na misyjne serce tego misjonarza. On się stał Chińczykiem dla Chińczyków. On był jednym z nich. On się po prostu wcielił w nich. I dlatego mu ufali, a on odnosił sukcesy misyjne. Jednak nie byłoby to możliwe, gdyby Taylor nie był inspirowany przez Boga, który wpierw okazał jemu swoją łaskę. I Hudson poznał misyjne serce Boga. Drodzy, dzieło wcielenia ukazuje misyjne serce Boga, który zostawił swoją niebiańską chwałę. Stąpił na ziemię i stał się takim jak my, z wyjątkiem grzechu. Józef nie mógł tego pojąć. I dlatego myślał, aby Marię potajemnie zostawić. Bo kochał ją i nie chciał jej zniesławić. Jego decyzja miała dwojaki motyw. Po pierwsze, miał powód, aby podejrzewać Marię o niewierność. To była jej ciąża. A po drugie, sam był niewinny i dobrze o tym wiedział. Ale obawiał się, że nie mógłby się sensownie wytłumaczyć wobec innych. Nie było łatwego wyjścia z tej sytuacji. Jego miłość do Marii i pragnienie sprawiedliwości skłoniły go do zamiaru zerwania zaręczyn. Potem w 20 wierszu czytamy, że Józef zapewne zrealizowałby swój plan, gdyby nie pewien sen. Wizyta anioła we śnie. Anioł pozdrawia go słowami: Józefie, synu Dawidowy. Przypomina mu jego sławne pochodzenie, jego dostojeństwo z królewskiego rodu. Przypomina mu i uświadamia też z drugiej strony niezwykłość chwili, że oto ma narodzić się Mesjasz, zapowiadany przez proroków i oczekiwany w Izraelu, sławny potomek Dawida. Józef, chociaż z trudem, ale w wyniku tej niezwykłej wizyty, uwierzył w cudowne poczęcie dzieciątka w łonie Marii. Wiara pomogła mu zrozumieć. Jeden z ojców Kościoła, święty Augustyn, ukuł właśnie to stwierdzenie. Wierzę, aby zrozumieć. Kiedy misjonarze w Afryce próbowali znaleźć odpowiednik słowa uwierzyć, w końcu uznali, że najbardziej adekwatne dla tych ludzi, do których mówili, będzie lokalne określenie usłyszeć sercem. Drodzy, bo wiara to słyszenie sercem. Serce to jest istota człowieka. I jeżeli usłyszymy sercem, to jesteśmy pewni. Czasami mówi się, że to jest ta intuicja, która czasami trudno wytłumaczyć, ale po prostu wiemy, że tak jest. Następnie anioł objawił Józefowi płeć dziecka, jego imię i ziemską misję. Nowonarodzonemu synowi miało być dane imię Jezus. To jest jachwistyczne imię, które oznacza Jahwe jest zbawieniem. Bo misją Jezusa miało być zbawienie ludu z jego grzechów. Mateusz uświadamia sobie i innym, że nastała nowa era w historii. Nadeszła epoka wypełnionych proroctw. Proroctw mesjańskich. Proroctw, które zapowiadały nadejście Zbawiciela. I oto on jest. Urodził się. Słowo wypowiedziane przez proroka 700 lat wcześniej spełnia się. Jakże historyczna chwila nadeszła dla tych, którzy byli tego świadomi. Treść proroctwa Izajasza brzmi równie paradoksalnie, jak to, w co musiał uwierzyć Józef. To proroctwo brzmi tak. Panna pocznie i porodzi syna, jego imię będzie Emanuel. Zarówno jedno, jak i drugie brzmi paradoksalnie. Bo jakże Panna może począć? A jakże Bóg może być z nami? Bóg najczęściej jest utożsamiany przez ludzi jako odległy, gdzieś tam w przestworzach, gdzieś u góry. Może sędzia, może jakiś srogi pan, którego trzeba się bać. Ale tym razem, zresztą nie po raz pierwszy prorocy zapowiadali, że ma się urodzić z Panny i będzie to Emanuel, Bóg z nami. Drodzy, czasami paradoksy najlepiej wyrażają istotę sprawy. Na przykład przypomina mi się takie powiedzenie: najlepsze rzeczy w życiu są za darmo. Wierzycie w to? Doświadczyliście tego? Najlepsze rzeczy w życiu są za darmo, nie kupione za ciężkie pieniądze, ale za darmo. Inaczej mówiąc, nie daj się wciągnąć w gonitwę materializmu, bo trzeba umieć doceniać relacje z ludźmi. Trzeba umieć doceniać, że kochamy, że możemy być sami kochani, a tego nie kupimy za największe nawet pieniądze. Kiedy patrzymy na nasze dzieci, jak rosną, czy wnuki, jak się po prostu pięknie zaczynają rozwijać, jakie to jest budujące, jak serce rośnie i tego nie możemy za żadne pieniądze kupić. Albo inny paradoks, paradoksalne stwierdzenie. Doceniamy to, co mamy wtedy, gdy to tracimy. Można by tu oczywiście zacytować prolog pana Tadeusza. Albo też powiedzenie, najbardziej doceniamy dach nad głową wtedy, kiedy się zawali. Paradoksy czasami dobrze określają istotę rzeczy. I w tym przypadku, kiedy chodziło o urodzenie Zbawiciela, dokładnie tak było. Bo zarówno to, że Panna pocznie, jak i to, że jest On Bogiem między nami, to są paradoksalne rzeczy. Paradoks, po prostu coś, co się nie mieści ludziom w głowie. Największy paradoks świata to właśnie to, że Bóg stał się człowiekiem. Bóg nawiedza ludzkość w ludzkiej postaci. Nie objawia się w formie grzmotu albo jakiejś błyskawicy, albo jakiegoś niezwykłego zjawiska, jakiejś zorzy, nie wiem czego. Po prostu staje się jednym z nas. Staje się człowiekiem. Świat świetnie wyraża to staropolska kolęda. Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony. Ogień krzepnie, blask ciemnieje, ma granice nieskończony. Wzgardzony, okryty chwałą, śmiertelny król nad wiekami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Ta kolęda zawiera istotę sprawy. Wyraża wcielenie, które jest zarówno paradoksem i które wymaga wiary, aby zrozumieć. I wracając do naszego tekstu, wiersz 24, spotkanie z aniołem przekonało Józefa i pogodził się z tym, czego nie potrafił pojąć swoim rozumem. Józef postanowił w efekcie tego niezwykłego objawienia pozostać z Marią. Uznał ważność zaręczyn i czekał na narodzenie Jezusa, a także na dzień ślubu z Marią. Józef zrozumiał, aby uwierzyć. Nie współżył z nią do momentu narodzenia dziecka. Nauka, jakoby Maria pozostała zawsze dziewicą, niestety nie ma uzasadnienia biblijnego, chociaż jest czasami tak popularna w niektórych kościołach. Przekaz o jej dziewictwie po urodzeniu Jezusa jest, zdaje się, bardziej formą legendy ludowej niż ma jakiekolwiek inne uzasadnienie. Bo inne teksty biblijne wskazują jasno, że Józef z Marią mieli dzieci. Na przykład Mateusza 12 rozdział, 13 rozdział. Tam są nawet wymienione imiona braci, takich jak Jakub, Józef, Juda, Szymon. Mowa jest też o siostrach. W Ewangelii Jana w 7 rozdziale, w Dziejach Apostolskich w 1 rozdziale, w 1 liście do Koryntian i w Galacjan. Ale tutaj nie chcemy się na tym specjalnie skupiać, bo podsumowując, podobnie jak Józef i Maria, ziemscy rodzice, opiekunowie Jezusa, pamiętajmy, że powinniśmy uwierzyć, aby zrozumieć. Mesjasz, król, przyszedł na świat. Spełniła się zapowiedź prorocka sprzed 700 lat. Oto wszechpotężny Stwórca Wszechświata stał się bezbronnym dzieckiem zrodzonym w ubogiej stajni betlejemskiej. Pan chwały ukrył swój niebiański majestat w ludzkim ciele, a jednak w nim zamieszkała pełnia boskości. Stało się tak, aby ludzkość mogła być zbawiona. Zarówno wysoko urodzeni, możni tego świata, królowie i prezydenci, a także ci najniżsi, najskromniejsi, często ubodzy i bezdomni. Bóg stał się człowiekiem, nieograniczony i wszechmocny, wszechwiedzący i wszechobecny. Człowiek zaś jest jego ograniczonym stworzeniem. Dlatego potrzeba uwierzyć, aby zrozumieć. A jednak właśnie Bóg postanowił zamieszkać w ciele ludzkim, w tej lepiance z prochu ziemi, po to, aby dać się poznać i objawić swoją niezgłębioną miłość ludziom, także i nam. Dlatego wierzmy, aby zrozumieć i zachęcajmy innych do tego. Niech ten okres świąteczny będzie szczególny w naszym życiu. Niech buduje naszą wiarę i nasze zrozumienie w to, kim jest Bóg i na czym polega największe dzieło Boga na tym świecie dla ludzkości. Amen.